Komentarze Radia Gdańsk.
9 minut 45 sekund po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a w dzisiejszych komentarzach uczestniczą Piotr Piotrowski, wykładowca akademicki, redaktor tygodnika Gość Niedzielny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Robert Kwiatek, fotoreporter, członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panowie przygotowani, a wczoraj o 17 zastanawiam się, co robiliście. Robert Kwiatek.
Ja wcześniej, bo już o godzinie 24, czyli pierwszej, wywieszałem na dachu flagę.
Biało-czerwoną.
Biało-czerwoną i też z opaską Polski Walczącej, bo taką mam tradycję. Ja tę flagę wywieszam jeszcze od czasów komuny, bo na Falowcu, kiedy nie można było na 3 maja z napisem Solidarność, wywieszałem tam flagę. I tak wywieszam, póki tam mieszkam.
A Piotr Piotrowski?
Natomiast 17 byłem...
Piotr Piotrowski się przedzierał przez korek na ulicy...
I nie mogłeś się zatrzymać.
Żołnierzy wyklętych.
Więc... Ale pewnie myślami byłeś.
I tak się zatrzymałem, więc...
Ja byłem pod pomnikiem w Gdańsku Państwa Podziemnego, gdzie były uroczystości o 17 razem z kibicami Lechii Gdańsk, z grupą patriotów. Odpaliśmy racę, upamiętniliśmy w strugach olbrzymich deszczu, bo się rozpadało bardzo mocno, przemoczony, ale z dumą, z szacunkiem i cieszę się, że mogłem tam być.
Nie baliśmy. Ja byłem 2 godziny wcześniej.
Nie baliśmy się, myśleliśmy o jednym, co by tu zrobić, żeby nie zginąć, a dać się we znaki Niemcom. Ta wiara sprawiała, że człowiek nie patrzył, że jest głodny i nie jadł od 2 miesięcy. Tak mówiła wczoraj bohaterka Powstania Warszawskiego Irena Paśnik, Irka, sanitariuszka, łączniczka na Mokotowie, która w dniu wybuchu powstania miała 19 lat. I takich ludzi jeszcze młodszych było dużo, dużo więcej. I jak tu nie pamiętać?
To są... Piękne, wspaniałe słowa osób, które walczą, które umiłowały ojczyznę, były w stanie oddać za nią życie. Na szczęście mamy takie osoby w Polsce, dlatego ta Polska jest takim cierniem, bo ona mimo swojego złego położenia geograficznego, kwestie sąsiedztwa dalej trwa. Sąsiedzi też wiedzą, że my się nigdy nie poddamy. Z tego względu być może uczą się też i na tyle nie będą nas napadali. Natomiast... mamy takich ludzi, oni są gotowi oddać życie. Ktoś kiedyś powiedział, no można zginąć na chorobę taką, inną, w wypadku, a są ludzie tacy, którzy uważają, że można oddać życie za ojczyznę i dla nich największy szacunek.
Jakie myśli towarzyszą nam tego dnia i w tych dniach? Tak sobie myślę, że każdy pewnie ma swoje. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki w Muzeum Powstania Warszawskiego powiedział, walka powstańców to była przede wszystkim walka dobra ze złem, które chciało zniszczyć nie tylko życie, ale odwrócić do góry nogami całą hierarchię wartości. Piotr Piotrowski.
No, patrząc tak z moralnego punktu widzenia, to faktycznie mieliśmy rację i dlatego podjęliśmy tą walkę. Natomiast patrząc takim realnym, trzeźwym okiem, to niekoniecznie mogło się to tak potoczyć. No, różne, a nie wchodźmy w te dywagacje, bo one się toczą już od 40 lat, czy warto było się bić, czy nawet od 80 lat. Myślę, że ta perspektywa dopiero nabierze takiego właściwego, takiej właściwej proporcji, tak jak dzisiaj możemy mówić o powstaniu styczniowym, czy listopadowym. Na razie za dużo jest emocji. Ci ludzie, święci ludzie, tak bym ich określił, ciągle jeszcze żyją, mówię o powstańcach. Natomiast to, co mi się nasunęło wczoraj, tak jakby po raz kolejny się zagłębiając w tą historię, gdzie też są jakieś wątki rodzinne, bliższe czy dalsze moje, to, że my cały czas się nie nauczyliśmy wyciągać wniosków z tego, co się stało. To jest pierwszy wątek, taki dla nas, a dla sąsiadów to, że powinniśmy im jak najwięcej na ten temat mówić, to szczególnie myślę o Niemcach, którzy w ogóle nie mają pojęcia o
zaraz do tego, zaraz do tego
powstanie warszawskie.
Tematu wrócimy, tematu historii również, ale jeszcze do wczorajszego dnia. Nigdy nie wolno zapomnieć o tym, że w czasie powstania warszawskiego zabitych i zamordowanych zostało ponad 180 tysięcy mieszkańców. To była straszliwa cena, jaką Warszawa i Polacy jako warszawiacy zapłacili za swoje pragnienie wolności, za swoją niezłomność. A wczoraj jeszcze Na zakończenie tego koncertu wieczornego w Warszawie Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek, uczestnik Powstania Warszawskiego, powiedział i dziękował wszystkim, którzy byli obecni podczas wczorajszego koncertu i w ogóle uczestniczyli w uroczystościach. Dziękował za to, bo przecież oni, tak jak powiedział i podkreślał, walczyli, byśmy żyli w wolnej, niepodległej, szczęśliwej Polsce dzisiaj. Została ich garstka, ponad 500 osób z tamtego czasu, z Powstania Warszawskiego, ale jednak są i wciąż świadczą.
I niech będą z nami jak najdłużej, bo ten głos jest bardzo ważny i powinien być słyszalny. Tym bardziej w dzisiejszych czasach, kiedy próbuje się to dezawuować. Łatwo jest powiedzieć dzisiaj, po co walczyliście, gdybyście nie walczyli, nie zginęłoby tyle i tyle osób, ale wtedy ci ludzie, ta część osób nie miała żadnej wątpliwości, żadnego elementu. Oni byli gotowi oddać życie, poświęcić to, co najcenniejsze, ponieść wszelkie ofiary, które ponieśli. To była hekatomba dla Warszawy, dla tych młodych ludzi, dla całego pokolenia patriotów, które straciliśmy. Natomiast to były korzenie, dzięki którym dzisiaj mamy wolną, niepodległą Polskę, bo my się odwoływaliśmy do tych wartości. Na bazie tego walczyliśmy też o tą wolną Polskę, o wyzwolenie z komunizmu, z tego, w zasadzie z okupacji sowieckiej. Natomiast, co ważne, wszystkim osobom, które takie pytania stawiają, ja dzisiaj postawię też takie pytanie. Co mogła zrobić na przykład dzisiaj Ukraina? Bo Ukraina mogła nie walczyć, mogła się poddać. Tam mogli wejść Rosjanie, założyliby swój rząd, tam by nikt nie zginął, oni by sobie żyli dalej spokojnie, bezpiecznie. I wielu Ukraińców również odpowie, w sumie to byłoby lepsze, no bo przecież tyle osób ginie, tyle osób umiera, tak duże cierpienie. I to są tak naprawdę pytania. Czy no mogliśmy nie walczyć? Mogliśmy w 1939 też nie walczyć, wpuścić Niemców. W zasadzie byśmy sobie żyli bezpiecznie. No w czasie zaborów też sobie żyliśmy. Na szczęście jest grupa taka, która uważa, że warto walczyć o własną tożsamość, o wolność, że to jest wartość duża i warto za to umrzeć. Nie wszyscy z tym się zgodzą.
Tych pytań, które powinniśmy sobie w tych dniach postawić, jest więcej, ale jednym z nich na pewno jest takie, jak nie zmarnować krwi wylanej na ulicy stolicy i w Polsce w ogóle. W tym kontekście, o którym również Robert Kwiatek dzisiaj mówił, oczywiście 79 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie, więc dla niektórych to w ogóle jest odległość ogromna. Ale pojawiły się też takie refleksje wczorajszego dnia. Zwróciłem uwagę na wypowiedź biskupa polowego Wiesława Lechowicza. Nie tylko w czasie wojny, ale i w czasie pokoju odczuwalny jest zamęt wokół wartości. Tych wartości, o których Robert Kwiatek przed chwileczką właśnie mówił. Wartości, które decydują o teraźniejszości, ale też i przyszłości poszczególnych ludzi i całych narodów. Lekceważenie Boga i deptanie tablic z przykazaniami Bożymi zawsze obraca się przeciw człowiekowi, niekiedy prowadzi aż do wojny, mówił biskup Wiesław Lechowicz, biskup polowy. Jak można skomentować te słowa? Bo one są chyba bardzo wyraziste.
Myślę, że nie ma co ich w jakiś sposób komentować, bo to są słowa prawdziwe. No, wielokrotnie rozmawiałem z powstańcami warszawskimi i też to, o czym Robert przed chwilą wspomniał, to były ich relacje, które mówiły o tym, że to nawet nie było to, że oni chcieli, tylko po prostu musieli to zrobić, bo te słowa, które tak mi zapadły w pamięć, mówiły o tym, że oni codziennie budzili się i nie wiedzieli, czy przeżyją dzień. Mówię o okupacji, więc to, że po prostu chwycili za broń, czy nawet po prostu wyszli na ulicę, bo w pierwszych dniach przecież był karabin na 10 osób w niektórych miejscach stolicy. To był taki odruch też biologiczny, czysto bym powiedział, i takiej właśnie walki tego dobra ze złem. No a jeszcze wracając do sytuacji tych praw moralnych, które w czasie wojny obowiązują, no to też takie znamienne zdanie, że w okopach czy na barykadach też nie ma ludzi niewierzących.
Nakładają się te obrazy sprzed 79 lat, ale też te współczesne obrazy z wojny na Ukrainie i agresji Rosji, ale też nakładają się wiele obrazów, gdzie wojna stanowi problem państwa. Jest to problem ogólnoświatowy. Ale wracając do tych wczorajszych refleksji, to jeszcze taka jedno zdanie, na które zwróciłem uwagę. Źródłem wojen jest niepohamowana żądza władzy i posiadania. Zazwyczaj towarzyszy jej pycha i buta, przekonanie o własnej nieomylności i prawie do wszystkiego, w tym do panowania nad innymi. Czy my w ogóle podejmujemy takiej się refleksji i czy wyciągamy wnioski właśnie, o których też tutaj rozmawiamy?
Mi krąży taka myśl w głowie i warto, żeby sobie wszyscy odpowiedzieli na to, też zastanowili się nad tym, czy wiecie państwo, że my za 100 lat, 120 lat nikogo z nas, tych, którzy tu jesteśmy, którzy się rodzą, nie będzie tutaj. Po nas nic nie zostanie. Wszystko to, o co walczymy, ten dobrobyt, te mieszkania, samochody, to wszystko będzie miał ktoś inny, będzie to w innych rękach. My możemy tak naprawdę po sobie zostawić, to jest nasze zobowiązanie, wolną, niepodległą Polskę, którą budujemy i to po nas zostanie. Natomiast wszystko inne zniknie. Nas nie będzie, nikt nie będzie o nas pamiętał. To nie chodzi o to, żeby dołować, tylko chodzi o to, żeby pokazać, że mamy inne zadania, inną misję, nie ten dobrobyt, nie ta walka o te rzeczy bieżące. Powstańcy też wtedy mieli taki wybór. Oczywiście możemy dyskutować o dowództwie, o planach powstania, czy o obronie w 1939. O tym wszystkim możemy dyskutować, bo tam wiele błędów było. Natomiast powstańcy mieli jeden wybór. Oni chcieli mieć szansę umrzeć z bronią w ręku, a nie dać się zamordować w obozie jakimś, czy podczas łapanki, podczas rozstrzelania. Oni chcieli stanąć do walki i móc umrzeć jak równy z równym, czyli przeciwstawiając się temu złu, a nie być jak gdyby na rzesi, nie wiem, w czasie jakiegoś tam właśnie rozstrzelania jakiegoś.
A tak jeszcze pojawiły się tutaj te sformułowania, w których zwróciliście panowie uwagę na to, że ta prawda historyczna nie przebija się do również do Niemców, tak? Mówił o tym również dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i podkreślał, też porównując tą sytuację na Ukrainie, mówił o analogii w zbrodniczych metodach stosowanych przez Niemców w 1944 roku i obecnie przez Rosjan, skala zła i ogrom zniszczeń, metod śmierci i braku poszanowania dla ludzkiego życia, mordowanie kobiet i dzieci są widoczne. To wspólna polityka, praktyka obydwu agresorów, żołnierzy Federacji Rosyjskiej i ówczesnej Rzeszy Niemieckiej. Czy te porównania przedostają się? Czy młodzi Niemcy, o których mówi się, że są przecież wykształceni, ale niewiele wiedzą o II wojnie światowej, Jak przekonywać, jak przekazywać tę wiedzę, prawda? To nie tylko naszemu pokoleniu tutaj w Polsce, ale też w Europie, w Niemczech, Francji, już nie mówię o Rosji.
Może nawiążę do tego, co już zacząłem mówić, czyli o tym, żebyśmy jak najwięcej się skupili na tym, żeby tą prawdę o powstaniu przekazywać. No i to robi i Muzeum Powstania Warszawskiego, ale też i Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum II Wojny Światowej. Ja wczoraj byłem o godzinie 15 pod muzeum i zanim tam dotarłem na miejsce uroczystości, to musiałem się przebić przez, powiedziałbym, taki tłum, to innego słowa chyba nie można użyć, osób, które chciały wejść do muzeum, odwiedzić, zobaczyć wystawę i w tym tłumie też było sporo osób, które słyszałem język, różne języki, a też język niemiecki. Bardzo dobrze, że wydaje mi się, że te osoby tam trafiły 1 sierpnia, ponieważ do Gdańska przyjechała taka wstrząsająca wystawa, którą oglądałem za każdym razem, jak byłem w Muzeum Powstania Warszawskiego, która dokumentuje działalność Szymona Reinefarta, czyli tego, który jest odpowiedzialny za rzeź Woli i Ochoty. I to jest wystawa, która jest, powiedział tak, dobrze systematycznie ułożona. Jest tam mnóstwo dokumentów, wstrząsające fotografie z rzezi Woli. Ona jest też w kilku językach, między innymi po niemiecku. Myślę, że ona powinna się też znaleźć w internecie, tak żeby Niemcy mieli do tego dostęp.
Niemcy mieli swoją traumę, bo nie można powiedzieć, że nie, w sensie, że dotarło do nich, że oni to uczynili, ale dość szybko się wygumkowali, wybielili i jeśli chodzi o młode pokolenia, nie mają tej świadomości. Wydaje mi się, że takim najlepszym przekazem byłoby to, żeby Niemcom uświadomić, że dokładnie oni robili to samo, a nawet gorzej, żeby było jasne, to co w tej chwili robią Rosjanie na Ukrainie. I nie ma tłumaczenia, że robi to Putin, że robią to Wagnerowcy, że robią to zielone ludziki. To robi naród rosyjski, który na to pozwolił. I tam robił to naród niemiecki z innymi narodami, żeby było jasne też. Bo ten naród na to pozwolił Hitlerowi, całej tej bandzie, która mordowała inne narody. I Niemcy muszą to zapamiętać raz i dobrze do końca życia. i wtedy można tym młodym ludziom pokazywać to, bo się mówi, że to jacyś hitlerowcy, jakiś Hitler, tak. może tam Własowcy, banderowcy, nie wiem, jak to, zawsze się określa kogoś tam. Nie, to naród stał za tym, pozwolił na to. I naród niemiecki za to odpowiada i młodzi ludzie powinni wiedzieć, że to oni robili. Obozy koncentracyjne, mordowanie w czasie powstania, to ich przodkowie to robili.
To jest nieustająca edukacja. Myślę, że to jest bardzo ważne. Przejdźmy do kolejnego tematu, też bardzo ważnego, bo tutaj już w pewien sposób nawiązaliśmy do tego. Bezpieczeństwo naszego kraju jest w tej chwili najważniejsze. Słyszymy cały czas informacje o tym, że gdzieś Wagnerowcy, my wczoraj też usłyszeliśmy bardzo niepokojący komunikat o przekroczeniu przez białoruskie śmigłowce naszego terytorium. I jednocześnie pojawiają się wypowiedzi opozycji. Taką ciekawą odnotowały ostatnio media w kontekście właśnie bezpieczeństwa naszego kraju i zarówno wojny na Ukrainie, bezpieczeństwa naszej granicy z Białorusią, Wagnerowcami czy przyszłymi wyborami. Nawiążę do wypowiedzi posłanki opozycyjnej Barbary Nowackiej, która powiedziała, że chciałaby, żeby bezpieczeństwo Polski nie było tematem kampanii. Dokładnie powiedziała, żeby bezpieczeństwo Polski nie było tematem kampanii wyborczej, tylko pewnej zgody politycznej. Jak należy interpretować tego typu wypowiedzi? Tym bardziej, że słyszymy jedno ze strony opozycji, a widzimy, jak komentują różne inne sprawy. Jesteśmy przed wyborami, jesteśmy cały czas w tym napięciu też militarnym. Jak należy interpretować? Jak nie dawać nabierać się w butelkę?
Znaczy, to jest dość, powiedziałbym, smutne, ale w pewnych momentach zabawne, pewnego rodzaju hipokryzja. Ale z jednej strony to jest tak, że nie powinniśmy tego robić. Znaczy, Polska i jej bezpieczeństwo jest najważniejsze ponad wszystko i nie powinniśmy absolutnie w tych sprawach mówić różnymi głosami. Rosjanie doskonale to wiedzą i świetnie
wykorzystują,
obawią się wręcz tymi naszymi naiwnymi sformułowaniami. Być może powinno dojść do spotkania takiego ponad podziałami, ustalenie pewnych granic, że w tych tematach nie wypowiadamy się w sposób głupi, przemyślany. To nie chodzi o to, żeby nie krytykować rządu za jakieś decyzje, bo należy się krytyka chociażby za to, że te śmigłowce wleciały. No chyba, że oni byli uchodźcami i chcieli wylądować i tam czekała grupa, żeby ich przejąć, tych pilotów i dać im azyl. Ale już jak gdyby nie żartując, powinniśmy mówić jednym głosem, powinno dojść do jakiegoś porozumienia, ustalić jakieś warunki brzegowe i tego się trzymajmy. Kto i to będzie łamał, to znaczy, że działa na niekorzyść Polski.
I krótko,
myślę, że to jest dobre, ale trochę utopijne, bo dla polityków zawsze będzie pokusa, żeby rozgrywać te sprawy, które są najbardziej emocjonalne i które będą jakby tutaj angażowały społeczeństwo. No taką niewątpliwie sprawą jest teraz bezpieczeństwo i to będzie też jeden, moim zdaniem, jeden z głównych tematów kampanii wyborczej.
I tym słowem kończymy dzisiejsze komentarze. Piotr Piotrowski, wykładowca akademicki, redaktor tygodnika Gość Niedzielny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Robert Kwiatek, fotoreporter, członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Dziękuję.
Dziękujemy razem z Ewą Palicką, która audycję zrealizowała. Andrzej Urbański. Dobrego dnia.